Dobry Państwu, nazywam się Piotr Karwowski, jestem rzecznikiem prasowym SGH i w tej chwili bardzo poproszę pana prezesa Zygmunta Berdychowskiego o rozpoczęcie naszego wspólnego wydarzenia po raz drugi już.
Panie rektorze, szanowni państwo, wiele lat temu Leopold Unger napisał, że w Krynicy najlepiej w Europie Środkowej można zmierzyć puls tego, co ważne, co istotne, ma miejsce zarówno w Europie Wschodniej, jak i w Europie Środkowej. To było wiele, wiele, wiele lat temu i nigdy wtedy ani ja, ani tym bardziej pan redaktor nie myśleliśmy, że możemy być gospodarzami tu w Krynicy takiego wydarzenia jak to dzisiejsze. Raport przygotowany przez Szkołę Główną Handlową to taki puls tego, co dzieje się w Europie Środkowo-Wschodniej. Dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć o tym, co ważnego, co istotnego zachodzi w tej części Europy, to jest lektura absolutnie obowiązkowa. Ja jestem szczęśliwy, że dzięki pracy naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie taki raport możemy przygotować i wręczyć wszystkim naszym gościom, zwłaszcza tym, którzy przyjeżdżają mierzyć ten puls Europy Środkowo-Wschodniej z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii, bo to jak nic innego będzie najlepszym przewodnikiem po wszystkich ważnych dla nas sprawach, o których nasi partnerzy z Europy Zachodniej wiedzą niewiele albo w ogóle nie mają pojęcia, z czym tak naprawdę się zmagamy. To wydawnictwo jest również ważne dlatego, że robi je Szkoła Główna Handlowa. Szkoła, która moim zdaniem powinna być nie tylko w Polsce, ale również w Europie uważana za taką placówkę, w głos której należy, trzeba się wsłuchiwać, jeżeli chce się podejmować ważne decyzje społeczne, gospodarcze i polityczne. I dlatego bardzo dziękuję, panie rektorze, za tą współpracę. Bardzo dziękuję za ten raport. Wszystkim państwu życzę dobrej lektury, a dzisiaj jeszcze ciekawej rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pan rektor Marek Krocki, rektor SGH.
Szanowni państwo, po pierwsze podziękuję za opinię dotyczącą naszej uczelni i podziękuję też za to, że mamy możliwość tutaj w Krynicy prezentować część dorobku naukowego, opinii, które powstają na bazie badań naukowych tworzone przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej, bo dzięki temu to, co robimy, a robimy jak uczelnia, bardzo wiele daje szansę prezentacji, zapoznania szerszej publiczności z naszymi opiniami i osiągnięciami. To już drugi raz w Krynicy mamy możliwość prezentacji tego raportu. O szczegółach będą mówili paneliści. Ja zachęcam państwa gorąco do czytania tego raportu w całości, nie przez fragmenty, dlatego że on dopiero przeczytany cały daje pełen obraz tego, co jest naszą opinią o stanie gospodarki. Poszczególne rozdziały są powiązane pomiędzy sobą i naprawdę warto prześledzić uwarunkowania tego, co jest prezentowane w raporcie. Jeden z zasadniczych wątków, który się pojawia, który jest istotny dla analiz najbliższej przyszłości, dotyczy spowolnienia gospodarczego, które obserwujemy w gospodarkach, które nas otaczają, co będzie miało wpływ, bo musi mieć wpływ na polską gospodarkę. Pokazujemy w raporcie, jakie warunki muszą być spełnione, jakie działania muszą być podjęte, aby scenariusze doganiania zachodniej Europy mogły być zrealizowane, a takie scenariusze także pokazujemy. Zachęcam państwa do lektury całego raportu. Jest on umieszczony też na stronach internetowych, a ta gruba książka i streszczenie w postaci specjalnego wydania Gazety SGH jest do państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo.
Za dalszą część tego spotkania odpowiedzialni są eksperci, którzy uczestniczyli w powstaniu tego raportu. Tych tematów jest tutaj kilkanaście, natomiast ekspertów mamy mniej. Zapraszamy też do strefy SGH, gdzie z naszymi wykładowcami, naukowcami można rozmawiać na wszystkie pozostałe tematy. I w tej chwili poproszę panią rektor Hannę Godlewską-Majkowską o zajęcie kolejnego tematu.
Witam państwa serdecznie. Chciałabym może na początku powiedzieć kilka zdań na temat kontekstu związanego z napisaniem tego raportu. Jak zapewne państwo wiecie, staraliśmy się pokazać Europę Środkowo-Wschodnią na tle pewnych procesów globalnych i to zostało podzielone na trzy bloki: gospodarka, społeczeństwo i biznes. Po rozpisaniu tego raportu na bardziej szczegółowe, interesujące wątki powstało, jak państwo widzą, szereg bardzo interesujących opracowań. Ponieważ jest mało czasu, wybraliśmy kilka najbardziej interesujących wątków i ja chciałabym teraz przybliżyć pierwszy z nich. Kiedy mówimy o Europie Środkowo-Wschodniej, na pewno myślimy o tym, kto jest liderem, kto wytycza te nowe drogi rozwoju. I tu mamy dobrą wiadomość. Jeżeli za dowód potraktujemy produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca, a więc najbardziej uznaną miarę rozwoju gospodarczego, to wychodzi na to, że tym liderem jest Polska, ponieważ w latach 1990-2018 średnia roczna stopa wzrostu wyniosła 3,2%, co jest niebywałym osiągnięciem, zważywszy na długi czas, w którym utrzymywała się ta wysoka dynamika. Oczywiście powstaje pytanie, co się działo w tym samym czasie z krajami, które wchodzą w skład Unii Europejskiej i czy rzeczywiście byliśmy tu samotnym liderem. Aż tak dobrej wiadomości nie mam, bo również były inne kraje, które się wyróżniały na tym tle. Na pewno należy wspomnieć o Słowacji, czy biorąc pod uwagę ostatni okres Estonię, ale jeżeli byśmy przyjęli optymistyczny rozwój sytuacji, optymistyczny scenariusz, to nasi eksperci sformułowali taki wniosek, że w optymalnych warunkach, jeżeli te dobre warunki makroekonomiczne się utrzymają, mamy szansę w ciągu 14 lat na osiągnięcie średniego poziomu PKB na jednego mieszkańca, a za 21 lat być może dościgniemy Niemcy. Jest tylko jedno małe ale, o którym opowiedzą moi znakomici koledzy, koleżanki i koledzy. Ja na razie mogę zasygnalizować problem podstawowy, bardzo ważny, mianowicie czynnik pracy. Nie można zapomnieć o tym, że w roku 1956 kończyła się ta maksymalna wielkość, jeżeli chodzi o urodzenia, czyli wyż demograficzny kończył się w 1956 roku. Te liczne roczniki już przechodzą na emeryturę i ta fala będzie się nasilać. Ale o tym, tak jak powiedziałam, będzie jeszcze mowa. Także serdecznie dziękuję za uwagę i przekazuję głos.
Pani profesor Elżbieta Adamowicz, Koniunktur.
Proszę państwa, przedmiotem badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej są wahania koniunktury, która ma to do siebie, że się zmienia w różnych kierunkach. Jeśli się poprawia, wszyscy się cieszymy. Gorzej jest, jeśli się pogarsza. Przed rokiem prognozowaliśmy załamanie koniunktury. W tym roku mogę tylko potwierdzić, że weszliśmy już w fazę spowolnienia aktywności gospodarczej. Mamy za sobą górny punkt zwrotny w cyklu odchyleń i to się dzieje zarówno w Unii Europejskiej jako całości, jak i we wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Przed rokiem nasze informacje bazowały przede wszystkim na barometrach i wskaźnikach koniunktury. Tym razem, w tym roku możemy już państwu pokazać, że tendencje te są widoczne w głównych zmiennych makroekonomicznych gromadzonych przez urzędy statystyczne. To jest przede wszystkim produkt krajowy brutto gospodarki. To są zmienne dotyczące poziomu produkcji, konsumpcji, Ale jeśli można, to chciałabym Państwa uwagę zwrócić na może ten wykres, który pokazuje, co się dzieje z PKB. Mamy tu trzy linie. Pierwsze dwie linie to jest tempo wzrostu PKB w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w Unii Europejskiej jako całości. Widzimy, że na tych zmiennych makroekonomicznych, w poziomach tych zmiennych, widzimy, że spada tempo wzrostu. Ale jak popatrzymy na odchylenia tych zmiennych, zwłaszcza PKB, to jest ta gruba linia, od średniej wielookresowej, to widzimy, jak duże jest załamanie. Od połowy 2008 roku wyraźna jest tendencja spadkowa. Nie tylko w PKB, w konsumpcji, ale i co jest ważne i ma znaczenie dla tendencji długookresowej, to samo dzieje się w przypadku inwestycji. Jesteśmy w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza w Polsce, w takiej sytuacji, że wzrost PKB jest oparty na konsumpcji. Niestety w długim okresie wzrost gospodarczy zawsze zależy od inwestycji i dlatego ten spadek inwestycji to jest niezbyt dobra wiadomość dla perspektyw rozwojowych całego naszego regionu. Gdybym miała podsumować to, co jest najważniejsze, czy w jakich obszarach pojawiają się zagrożenia dla poprawy koniunktury, to po pierwsze jest to globalny charakter spowolnienia. Widzimy go w obszarze europejskim, całej Unii Europejskiej, ale także i za granicą. Więc to, co się dzieje w krajach naszego regionu, to jest dokładnie to, co się dzieje w obszarze europejskim, w gospodarczym obszarze Europejskiej Unii, ale także w całym otoczeniu. Niebezpieczne jest dla wzrostu w długim okresie to, że jest to wzrost oparty przede wszystkim na konsumpcji, że inwestycje spadają, ale też bardzo niebezpieczne dla aktywności gospodarczej jest to, że nastroje wszystkich uczestników działalności gospodarczej pogarszają się. Pesymizm zawsze źle wpływa na aktywność gospodarczą i dopóki nie będzie zmiany nastrojów, no to nie odbijemy się od dna. Dziękuję.
Profesor Agnieszka Chłoń-Domiczak, Rynki Pracy.
Już pani rektor powiedziała trochę o tym, że demografia i starzenie się ludności jest jednym z głównych wyzwań na rynku pracy. Mamy także wyzwania związane z tym, że popyt na umiejętności, to w jaki sposób ludzie pracują, także się zmienia, co wynika po pierwsze z tego, że globalizacja, która dotyka gospodarki, tak samo dotyka rynków pracy. Bardzo często pracodawcy coraz szybciej oczekują od pracowników nowych umiejętności. Mamy też zmiany technologiczne, które bardzo często wspierają wykonywanie zadań zawodowych i o tym piszemy w raporcie. Na to zwracają również uwagę eksperci Światowego Forum Ekonomicznego. Rozwój technologiczny może być szansą, która pozwala nam na sprostanie konsekwencjom szybkiego ubytku ludności, aczkolwiek z punktu widzenia naszych rynków pracy, Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim widzimy to, że spadek liczby osób w wieku produkcyjnym jest znacznie szybszy niż w innych krajach. Ten proces opóźniał się u nas, ale teraz uderza bardzo szybko. W raporcie piszemy o tym, że około 50% miejsc pracy jest zagrożone przez komputeryzację, przede wszystkim niskie umiejętności ICT pracowników, więc warto na to zwrócić uwagę, inwestować w poprawę tych umiejętności. Mamy dosyć niski poziom uczestnictwa w różnych formach uczenia się przez całe życie, niskie umiejętności młodzieży i dorosłych. Czyli znowu jest to wyzwanie, które dla rynków pracy jest istotne. Musimy coraz lepiej wykorzystywać kurczące się zasoby pracy przez inwestycje w umiejętności różnego typu i wykorzystanie komputerów. Tutaj to jest wykres z raportu, zachęcam do jego lektury. Zwrócę uwagę na to, że głównie mamy tutaj czerwone wykresy, które pokazują to, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Europy Zachodniej czy Unii Europejskiej mają przed sobą szereg wyzwań. Ubytek zasobów pracy, który prognozujemy do 2040 roku, będzie bardzo silny, szczególnie w Bułgarii czy w krajach bałtyckich. Jednocześnie udział osób z wyższym wykształceniem w grupie osób w wieku 35-44 lata, czyli tych najbardziej aktywnych zawodowo, też w wielu krajach naszego regionu jest niższy niż to, co obserwujemy w Europie. Chociaż Są kraje, gdzie dynamika wzrostu osób z takim z wyższym wykształceniem w tej grupie wieku jest znacznie większa niż w Europie, więc to jest szansa. Tutaj Polska przede wszystkim z tej szansy korzysta. Niski jest udział w kształceniu i szkoleniu, czyli znowu gdzieś, żeby dogonić Europę, musimy z pewnością na to zwrócić uwagę. Mamy też kłopoty, jeżeli chodzi o umiejętności matematyczne dzieci i młodzieży. Znowu w stosunku do krajów OECD, w większości krajów naszego regionu ta sytuacja jest nieco gorsza. Brak umiejętności komputerowych dorosłych, szereg innych problemów, które mamy. Jakie są wyzwania? Zatrudnienie w naszych krajach rośnie, ale jest niższe, szczególnie wśród osób, które mają niższe wykształcenie. I to się utrzymuje. Sytuacja kobiet na rynku pracy także się poprawia, ale znowu luka do Unii Europejskiej i luka do mężczyzn jest obserwowalna. Wzrost aktywności zawodowej jest nadal wyzwaniem, ale większa aktywność młodszych roczników na rynku pracy, osób w wieku 50-55 lat, to jest ta grupa, która napędza dzisiaj wzrost. Potencjał kapitału ludzkiego na rynku pracy jest absolutnie niewykorzystany i zagrożenie technologiczne jest tym zagrożeniem, które dla nas jest istotne. Co możemy zrobić? Z pewnością wspierać kompleksowe polityki rynku pracy sprzyjające aktywności zawodowej, tworzyć warunki do uczenia się przez całe życie, szczególnie osób dorosłych, rozwijać kompetencje przekrojowe, czyli te, które tak naprawdę najczęściej są potrzebne, żeby efektywnie pracować w różnych środowiskach pracy i wspierać rozwój sektorów nowych technologii przez informatyzację, inwestowanie w badania i rozwój i upowszechnienie stosowania technologii połączonych z dobrą edukacją. Z punktu widzenia demograficznego też warto zwrócić uwagę na to, że to nie tylko ubytek rąk do pracy, ale także coraz większa liczba osób starszych, których stan zdrowia jest różny także w krajach naszego regionu. Osoby te bardzo często wymagają opieki. Dzisiaj w regionie jest to głównie opieka nieformalna, chociaż w niektórych krajach widzimy już wzrost opieki formalnej. Niemniej jednak gdzieś od 10 do 30% osób, w Polsce około 26%, mówi, że nie ma takiej opieki, jakiej potrzebuje. Zarówno tej nieformalnej od rodziny, jak i tej formalnej ze strony instytucji opiekuńczych. Także tutaj jest to dla nas wyzwanie.
Dziękuję. No więc tak, systemy podatkowe. Pan profesor Dominik Gajewski.
Witam Państwa. Nasz zespół badawczy objął dwa obszary badawcze związane z punktu widzenia uszczelnienia luki VAT i akcyzy, jak również z punktu widzenia uszczelnienia luki CIT. Jak się wydaje, są to dwa obszary najbardziej strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa budżetowego państwa. Analizie poddaliśmy państwa regionu, które jak nam się wydaje bardzo zbliżone mają systemy podatkowe, jak i problemy, ale jednocześnie ze względu na zjawisko, które rozpowszechnia się w sposób niebezpieczny, a mianowicie szkodliwa konkurencja podatkowa pomiędzy państwami regionu. Skrócę w związku z tym wnioski tylko do Polski, które mogą być bardzo istotne. Jeżeli chodzi o dochody z VAT, a luka VAT w Polsce, niewątpliwie 2017-18 rok ma miejsce dynamiczny wzrost dochodów budżetowych z VAT, jednak trzeba zdecydowanie powiedzieć, że częściowo wynika z poprawy koniunktury, ale również z efektu ograniczenia luki VAT. Mamy tutaj bardzo mocno analizę, która pokazuje, jaki jest ten parytet. Jeżeli chodzi o prognozy 2019-2020, przewidujemy pewnego rodzaju spowolnienie wpływu z podatku VAT z dwóch powodów. Koniunktura, więc kwestie związane o tym, co moi przedmówcy mówili, a przede wszystkim pewnego rodzaju efekt wypalenia instrumentów uszczelniających lukę VAT. To niewątpliwie będzie miało wpływ. Jeżeli chodzi o dochody VAT i akcyzy, to jest bardzo ciekawe badanie, bowiem do 2016 roku dynamika dochodu z podatku VAT i akcyzy była bardzo zbliżona. Zwróćcie Państwo uwagę, że lata 2017-18 jest zdecydowany wzrost dochodów z VAT, był znacznie wyższy niż akcyzy. To oznacza, że instrumenty uszczelniające lukę VAT nie zadziałały na akcyzę. To jest bardzo dziwne, bo głównie mamy paliwa, alkohole, które powinny razem jakoś tam funkcjonować. Jeżeli chodzi o szarą strefę, 2017-18 rok nie odnotowano znacznego spadku szarej strefy, a to spadek szarej strefy mógłby być wyjaśniać tą skalę i tempo redukcji luki VAT. Można więc przyjąć założenie, że wzrost dochodu z VAT nie wynika z ograniczenia szarej strefy. Drugi obszar CIT, bardzo istotny, a mianowicie wynika, proszę Państwa, z tego, że 2017-18 rok ma miejsce wzrost dochodów z CIT, ewidentnie. Jednakże w odniesieniu do poziomu wzrostu do skali PKB wskazuje, że były to głównie zahamowanie niepokojącej tendencji. Jeżeli analizujemy to przez pryzmat PKB, osiągamy w 2018 roku poziom z 2011 roku. Jakie czynniki są, jeżeli chodzi o ten wzrost? Przede wszystkim koniunktura, ale również wzrost dochodów CIT może być związany z wprowadzeniem pewnych instrumentów fiskalnych typu podatek, tak exit i tak dalej. I na koniec, proszę Państwa, dochody z CIT w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Pomimo zahamowania tendencji spadkowej dochodów z tytułu CIT do PKB w Polsce są niskie na tle państwa rozwoju. Wynika to przede wszystkim właśnie ze zjawiska szkodliwej konkurencji podatkowej, co, proszę Państwa, wynika, że jednak Polska w dalszym ciągu sobie nie radzi, jeśli chodzi o szkodliwą konkurencję z naszych sąsiadów. W związku z tym jest tutaj bardzo duża możliwość dalszego procesu uszczelniania luki CIT. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ekologia, ekoinnowacje, dr Krzysztof Księżopolski.
Szanowny panie rektorze, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Otóż mój zespół zajął się kwestiami ekoinnowacji, ale w takim ograniczonym zakresie dotyczącym ekoinnowacji służącym przeciwdziałaniu zmianom klimatu i zajmowaliśmy się kwestiami technologii odnawialnych, efektywności energetycznej właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. I takim celem głównym naszego badania było stwierdzenie, czy są jakieś technologie w Europie Środkowo-Wschodniej, które mogą rozwiązać problem zmian klimatu. No, niestety odpowiedź jest taka jak dzisiejszy dzień, czyli dosyć pochmurny. Co prawda to nie znaczy, że słońce nie wyjdzie w następne dni. Natomiast my rzeczywiście, mógłbym poprosić o następny slajd, my niestety wyglądamy bardzo słabo. Na tym wykresie widzicie Państwo technologie, które analizowaliśmy na podstawie złożonych patentów i kraje Europy Środkowo-Wschodniej właśnie są na tym wykresie niewidoczne. I to nie dlatego, że użyliśmy, prawda, Corela, żeby to wymazać, tylko dlatego, że po prostu tych technologii jest bardzo niewiele. Widać, że mamy takie centra innowacyjne na świecie, tak jak Stany Zjednoczone, na przykład Niemcy, Korea Południowa, Japonia. Natomiast nas nie ma. Natomiast przed Europą Środkowo-Wschodnią stoją takie same wyzwania jak przed innymi państwami. Tutaj mamy tą ogólną liczbę patentów w bazie PatSnap, czyli są to patenty zarówno wszystkie, jak i te, które są aktywne. Czyli więc możemy to liczyć właściwie na palcach jednej ręki. Oczywiście widać, że pewne technologie przeważają, na przykład energia z wiatru i pewne ośrodki naukowe też może nie są wiodące, ale próbują coś w tym zakresie robić. Jeżeli chodzi o politykę publiczną, bo to jest jak gdyby punkt wyjścia i to, co może nam wskazywać na to, czy wyjdzie słońce, że rzeczywiście będziemy posiadali w przyszłości takie technologie, które nie tylko będziemy mogli wykorzystywać w kraju, czy w Europie Środkowo-Wschodniej, czy w tych krajach, ale także będą towarem eksportowym. Dwa lata temu tutaj w tej sali zresztą była przeprowadzona gra strategiczna dotycząca współpracy właśnie Norwegii z Europą Środkowo-Wschodnią w zakresie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. I tam państwa wskazywały, że rzeczywiście jest taka potrzeba. Natomiast niestety mamy politykę, która jeszcze nie dała owoców. Pewne słabości widoczne są w zakresie formułowania narzędzi realizacji polityki publicznej w zakresie ekoinnowacji. Niestety mój czas się skończył. Widzę to i w związku z tym, proszę państwa, zapraszam na 15.05 do strefy SGH i tam będziemy mogli szerzej na ten temat porozmawiać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję ekspertom za dyscyplinę. To jest tylko liźnięcie, przepraszam za sformułowanie, tych wątków. Ich jest znacznie więcej. Przez całe forum jesteśmy dostępni w strefie SGH przy Deptaku. Zapraszamy serdecznie. Oprócz tego oczywiście, tak jak już wspominaliśmy, raport jest dostępny na stronie internetowej. Eksperci chętnie wyjaśnią wszystkie dodatkowe wątki. Dziękuję państwu. Zapraszam do strefy SGH.